Dzisiaj chciałbym przeczytać i w jakiś sposób skomentować, wierzę, że Duch Święty użyje swojego słowa, historię o tym, że jeśli kogoś albo czegoś nie zaniesiemy do Jezusa, co robiliśmy przed chwilą właściwie w ten sposób modlitewny, że jeśli kogoś albo czegoś nie zaniesiemy do Jezusa, to przyjdzie nam to ciągle nosić, aż umrze, albo my umrzemy. Warto przychodzić wszystkim do Jezusa. Amen. Cóż, otwórzmy Słowo Boże, jeżeli je ze sobą macie, lub czytajmy to, co się wyświetli za mną. Ewangelia według świętego Łukasza, 5 rozdział, od 17 wersetu, jakże znana nam wszystkim historia. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść, z powodu tłumu weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka, przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec: odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swojego. I zaraz stał przed nimi i podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga, i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Chwała Jezusowi. Czytamy o ludziach dzisiaj, którzy przynieśli chorego, rozebrali dach i stał się cud. Krótko mówiąc, to by było najkrótsze streszczenie tego, co powiedziałem. I czasami tak to już jest ułożone w naszej głowie, bo ten fragment należy do tych takich najbardziej nam znanych. I dzieci na szkółce to mają, i na młodzieży się to używa, i na spotkaniach, gdzie mówi się o uzdrowieniu. No właściwie taki fragment, który... Nie wiem, ile osób dzisiaj na sali, chyba tylko osoby, które niedawno rozpoczęły swoją przygodę ze Słowem Bożym, nie znały tego fragmentu. Przynieśli chorego, rozebrali dach, stał się cud. Gdyby spojrzeć na tą historię trochę inaczej, a gdyby to był mój syn, a gdyby to był mój brat, a gdyby ten chory to był mój tata, a gdyby ten chory to był ktoś, kogo bardzo kocham? A co gdyby to był mój dach? Gdyby to był mój dach? Inna rzecz, to tak na marginesie taka dygresja moja, że jest to chyba, to teraz tak przyszło mi do głowy, nie wiem, ale tak mi się wydaje, jedyny fragment Słowa Bożego, gdzie do Jezusa coś wstępuje z góry. Z reguły Bóg działa odgórnie. A gdyby to był twój dach? Pomyślałem sobie o tym człowieku, postanowiłem, kiedy studiowałem ten fragment, wejść w te ramy, tak jak kiedy, pamiętam, byłem dzieckiem, podobało mi się, czytałem, nie wiem, ilu z was czytało tak zwane Tytusy, kiedyś to było modne, kiedyś próbowałem to wcisnąć moim chłopakom, którzy tu siedzą, ale kompletnie ich to nie ruszało. Ja mogłem każdego czytać po 7-8 razy. W każdym razie tam była taka przygoda, jak wskoczyli do ekranu w kinie i sobie zawsze myślałem, jak byłem małym dzieckiem, jakby fajnie było w kinie móc wskoczyć faktycznie w ekran i tam być. A więc postanowiłem sobie trochę wejść w tą historię i troszkę tak stanąć obok, być koło tego domu, widzieć ich jak idą, przyglądać się tym ludziom, temu domostwu, temu co oni tam na dachu robią. I spojrzałem na chorego. Nie wiem, kto go leczył. Przecież to człowiek, a więc ktoś go musiał myć, ktoś go musiał karmić. Ktoś go musiał kochać. Pewnie wszędzie go nosili, ale i to nieczęsto, no bo takich chorych to się za często nie nosi. Pewnie rutyną stało się codzienne mycie, załatwianie jego potrzeb tych żywnościowych, higienicznych i tak dalej, emocjonalnych raczej nikt nie potrafił mu zaspokoić. Lecz ktoś go w jakiś tam sposób kochał, miał przyjaciół. To opowieść o kimś, kto, tak zastanowiłem się, kto nawet nie mógł przyjść do Jezusa. No bo mamy, nie wiem, historię o Bartymeuszu niewidomym. Ten nie widział, mógł się o coś potknąć, ale w jakiś sposób jeszcze mógł podbiec do Jezusa, coś chcieć, o coś prosić, zerwać się z miejsca. I paru innych w Biblii, którzy przyszli, taki trędowaty, oczywiście unikał ludzi, ale chociaż krzyczeć mógł, jeśli chcesz, Jezus mówi chce. A tu jest opowieść o człowieku całkowicie unieruchomionym, który doświadczył całkowitej wolności przez Jezusa, z całkowitej niemożności do całkowitej wolności. To jest to, co Słowo nam pokazuje, ale odnosiłem wrażenie, że nie jest to główna myśl, na którą Biblia tutaj chce zwrócić naszą uwagę. Więc widziałem ich, jak pewnego dnia znowu wyszli z domu, niosąc go, i wtedy moje pierwsze oświecenie być może wynikało z tego, że wcześniej o tym troszeczkę w innym kontekście, może zaraz o tym powiem, mówiłem niedawno właściwie. Te historie o Jezusie mają często podobną fabułę. Prawie zawsze w każdej opowieści o Jezusie powtarza się taka kolejność, że gdzieś tam ktoś trwa w swoim letargu, chorobie, nieszczęściu, w jakiejś niemocy, w jakimś związaniu, czy to fizyczno, czy religijnym, czy jakimś innym. Ktoś ma, nie wiem, swoje jedynie słuszne poglądy, męczące problemy, przychodzi do Jezusa, i tu użyję takiego słowa, dochodzi do totalnej zadymy najczęściej z faryzeuszami, z religią, z otoczeniem. I Jezus idzie dalej, ale już nic nie jest takie samo. Jak mówię, niedawno z tego fragmentu usługiwałem. Dla naszych służb mieliśmy, dla służb zborowych tutaj takie krótkie rozważanie. Chodziło wtedy o 4 osoby, które w jakiś sposób każdy z nas potrzebuje w swoim życiu. Mówiłem, że każdy z nas na jakimś etapie naszego życia dochodzi do takiego miejsca, że nie może się z niego ruszyć. I bardzo pobudzony historią mówiłem, że potrzebujemy takie 4 osoby, które mogą nas przynieść do Jezusa i każdy z nas powinien się rozejrzeć, by je mieć w swoim życiu. To nie jest mój dzisiejszy temat. Mogę tylko powiedzieć, że to był przyjaciel, który kocha Jezusa wystarczająco, by się o ciebie modlić i zawsze do ciebie przyjść. Mentor, którego możesz mieć. Ktoś, z kim możesz przyjść porozmawiać na temat tego, co odkrywasz, co przeżywasz w Biblii. Duszpasterz, który jest kimś innym niż mentor, który może się z tobą modlić, usługiwać ci. I 4. osobą jest sam Jezus, z którym potrzebujemy bezpośredniego spotkania. 4 osoby, bez których nie damy rady się poruszać. Dzisiaj, jak mówię, chcę do tego całkowicie inaczej podejść. To stało się, Biblia mówi, ja lubię to, pewnego dnia. Każdy z nas ma taki pewien dzień. To dziś, jutro może być twój dzień. Bo Jezus jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. On ma czas, kiedy do nas przychodzi. Jezus powraca do Kafarnaum. Nauczał w Galilei. Teraz już jest znany. Pociąga tłumy, historia o Jezusie rozchodzi się po okolicy. Ludzie już wiedzą, że czyni dobro, wiedzą, że Boża moc jest z Nim. I kolejna opowieść z Ewangelii Łukasza wskazuje na to, że Jezus chce pośród nas czynić dobro, że Jezus jest naszym lekarzem, ale ponad wszystko jest tym, który uwalnia nas z grzechów. Cała Biblia chce nam przedstawić Emanuela, co się wykłada, jak wszyscy wiemy, jak Bóg z nami. W różnej kolejności odkrywamy Jezusa. Jeśli już wierzysz w to, że Jezus jest, to jeszcze niewiele, ale już coś. Potem wierzysz w to, kim jest. I przychodzi czas, żeby uwierzyć w to, co może. Czasem tu jest na odwrót, czasami najpierw doświadczamy tego, co może i zadajemy sobie pytanie, kim jest. Ale przychodzi zawsze i jest dzisiaj czas, byśmy jako Kościół, byśmy jako społeczność poznawali Jezusa lepiej. Dochodzą do małego domku. Prawdopodobnie domu Piotra, bo jak wiemy, tam się znajdował. Zgodnie większość ludzi w oparciu, czy większość teologów, w oparciu o inne fragmenty Słowa Bożego twierdzi, że był to dom Piotra. Jezus jest w środku, ale nie ma do Jezusa dostępu. Ludzie, którzy przeszkadzają Go słuchać, zajmują w tym wypadku miejsce, bo coś tam się dzieje. Biblia mówi nam, że tam siedzieli faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy. Odkrywamy tutaj coś, nad czym się czasami nie zastanawiamy, że faryzeusze nie byli tylko w Jerozolimie. To było ich celowe spotkanie, chcieli sprawdzić, w co wierzy Jezus. Oni się tym zajmowali. Faryzeuszy oczywiście najwięcej było w Judei, no i to się samo przecież się rozumie, skoro w Judei, to w Jerozolimie była ich największa liczba. W Galilei było ich mnóstwo, każda wioska miała swoich uczonych w piśmie. Odpowiadali za nauczanie zakonu, odpowiadali za naukę dzieci, odpowiadali często za dokumentację rodowodowo-prawną. Naprawdę było bardzo niewygodnie podpaść faryzeuszom. Podpaść im właściwie oznaczało bycie bluźniercą, zakaz nauki własnych dzieci i komentowania Tory. Oni mówili co i jak. To, co zrobił Jezus, przyglądając się temu tak z punktu widzenia polityczno-religijnego, no to było ostatnią rzeczą, jaką powinien zrobić, gdyby chciał być popularny. Rzecz w tym, że wcale nie chciał być popularny. Bo on przyszedł głosić dobrą nowinę, nie być gwiazdą. W tamtym czasie, jeżeli pomyślimy, wiecie, nie wiem, jak sobie wyobrażacie tę scenę. Być może wyobrażacie sobie ogromną salę pełną faryzeuszy, gdzie już się nie da nawet palca przez drzwi wcisnąć i tam nawet z drzwi już faryzeusze sterczą i ich sandały. Ale to nie do końca tak było. Wtedy domy były bardzo małe, mówią nam o tym wykopaliska, zresztą Kafarnaum można odwiedzić i można zobaczyć, jak wyglądały tam domy. Wycieczki idą tam i można sobie tam pochodzić. Domy nie były wtedy duże. Największy, jaki odkryto w tamtym rejonie, miał ścianę długości 5 metrów. Bo domów kiedyś nie budowano takich ogromnych, no chyba, że to były pałace jakichś tam władców, ale nie w Kafarnaum. A więc w tym niedużym domku zajęli cały dom i trwa rozmowa, czekali, ale jak to faryzeusze zawsze wepchną się przed innymi. Kiedy taka myśl mi przychodzi teraz, że kiedy przychodzimy i zaprosimy Jezusa do naszego codziennego domu, to cała religia się tam będzie chciała wepchnąć razem z Nim. Cała religia nagle, wiecie, jak się tobą nikt nie interesował, jak nikogo nie obchodziło, żeś się staczał, umierał i ginął, jak tylko zaczynasz kochać Jezusa, to ci przychodzą i zaczynają ci mówić o dniach, świątkach, piątkach, tradycjach, co musisz wierzyć, co musisz zrobić, co musisz podpisać, gdzie się musisz zapisać, co jeszcze i tak ci zapchają dom, że się dopchać do Pana Boga nie idzie przez nich. I zawsze się to dzieje. Nie siedzą tam jako ludzie potrzebujący pomocy, są tam jako nauczyciele zakonu, uważają, że muszą osądzić, zobaczyć, co ten Jezus tutaj opowiada, czy aby zgodnie z Pismem. Potępiają grzech i potępiają grzesznika. On potępia grzech, on chce zmienić grzesznika, a nie przynieść na jego życie śmierć. To są okoliczności, w których to się dzieje. W moim życiu wiary wielu ludzi nauczyłem się nosić w modlitwie, sam byłem modlitwą noszony. Sam modlitwą byłem podnoszony, sam doświadczałem jej siły. Ten fragment wierzę nie do końca, tylko to mi chce pokazać, że Jezus kogoś uzdrowił. Nawet nie jedną z najważniejszych rzeczy, która tam wyskakuje, że odpuszcza grzechy. Jeszcze coś zaczynam tam widzieć, o czym chcę wam dziś powiedzieć. Możemy nosić swoje ciężary. Ważne jest, do kogo z nimi pójdziemy. Bo oni nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego. To oni mnie poruszają, jak bardzo musiało im zależeć na tym człowieku i na jego zdrowiu. Ciekawe, co mu mówili w domu, jak wychodzili. Co mu powiedzieli, kiedy go myli, przygotowywali do wyjścia, że gdzie idziemy? Co się może stać? O kim usłyszeliśmy? Byli gotowi zrobić wiele, nieść, ryzykować konflikt z faryzeuszami. Byli gotowi dach rozbierać. Chociaż pewnie o tym nie wiedzieli, kiedy jeszcze tam szli. Zanim to słowo właśnie pouczy nas po raz kolejny o tym, co już z niego wiemy, o wybaczeniu i o tym, że Jezus odpuszcza grzechy, chcę, byście jeszcze coś nowego tu zobaczyli. To słowo oprócz wybaczenia grzechów i uzdrowienia przez Jezusa pokazuje nam również wspólnotę ludzi wierzących. Czy widzicie, że czterech niosących noszę i leżący na nich są wspólnotą? To jest wspólnota. To jest, nie wiem, kościół domowy, grupa domowa, to jest wspólnota ludzi, jest ich mało, to nie jest jakiś mega kościół, ale tych czterech i ten piąty leżący mają jedno serce, jeden cel, usługuje czterech, jeden przyjmuje ich służbę, to jest rodzaj takiej prawspólnoty, bym powiedział, która się tu wyłania. Nie idą przecież dla siebie. Jest jeden, dla którego idą. Tych czterech nie ma interesu, ale idzie ich pięciu. Nie idą dla siebie, ale idą razem. Widzę to od początku w Bożym sercu, takie podejście do bliźniego, do siebie. Kiedy Izrael zdobywał ziemię, to wiemy, że niektóre plemiona właściwie miały już ziemię przed Jordanem. I nie musieliby iść tam się bić, ale gdy sobie poczytamy dokładniej, Bóg mówi, idziecie razem. Jesteście jednym narodem, jedną wspólnotą. To nie chodzi o to, że są tacy, co muszą jeszcze się zmagać i tacy, którzy już siedzą i mówią, no to pozmagajcie się, jak tu pochodzicie parę lat, też zasłużycie, tak jak ja, na to, żebyście mogli tylko siedzieć. To nie tak. Nie idą dla siebie, idą razem. Nie ma w tych czterech pytania, co ja z tego mam. Czy gdy człowiek zaczyna zadawać sobie w kościele, we wspólnocie pytanie, co ja z tego mam, to takie myślenie pokazuje, że gdzieś się oddaliłeś od prowadzenia Duchem Świętym. Ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Że gdzieś się oddaliłeś od prowadzenia Duchem Świętym, pokazuje, że powiem to mocno, ja wiem, że to może teraz mocno zabrzmieć. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, co ja z tego mam, to udowadniasz sobie i nam, że nic z ciebie tutaj nie mamy. Że w gruncie rzeczy zajmujesz miejsce. Nie spełniłeś tego, z czym Duch Święty do ciebie przyszedł, ponieważ On dał nam nowe przykazanie, abyśmy wzajemnie siebie, co? Miłowali. A wiemy, że mówił to o miłości agape, czyli nie będę się powtarzał, mówiłem o tym wcześniej, miłości zstępującej z góry. Miłość agape jako jedyna z rodzajów miłości, które zna Greka, to znamy na pamięć, nieraz tu o tym mówiliśmy, prawda, jest to eros, ta miłość erotyczna, jest fileo, ta miłość braterska, ale ta miłość agape to jest ta miłość z góry, bezinteresowna, bezwarunkowa. Miłość, która nie pyta, co ja z tego mam, ale która mówi, kocham cię, kocham cię, kocham cię. To jest ona. Różne rzeczy pod tym ludzie mogą zrozumieć. Wy wiecie, o czym ja mówię. Co ja z tego mam, to nie było to, z czym oni szli. I chciałbym tak wydobyć z tego słowa trzy obrazy. Kościół, grzesznik, religia. Te trzy rzeczy tam się pojawiają. Religia w tym wypadku, w tym negatywnym sensie, bo słowo religia może też istnieć w pozytywnym sensie, chociaż rzadziej w naszym środowisku bywa używane. Kościół. Kościół musi iść z każdą sprawą do Jezusa, Bo jeżeli nie zaczniemy chodzić i nie będziemy kościołem, który dba, chcę, byście to usłyszeli, bo ja nie zapełniam niedzielnego czasu dzisiaj. Chcę wam, przyjaciele, bracia, siostry, powiedzieć coś bardzo ważnego, żebyśmy się nie wyczerpali. Kościół, który nie trzyma swojej duchowej higieny, swojego duchowego stanu, swojej duchowej wartości we właściwym miejscu, nie jest kościołem, którym powinien być, bo ma być kościołem, który z każdą sprawą idzie do Jezusa. Inaczej zacznie brakować nam ludzi do noszenia kolejnych sparaliżowanych, ciężkich i beznadziejnych przypadków. Bo nie będą się działy uzdrowienia, będą się działy tylko kłopoty. Staniemy się bardziej miejscem humanitarnej pomocy niż rozwiązania, które ma Bóg dla człowieka. A więc to jest ważne, w jakim stanie siebie utrzymujesz, w jakim stanie przychodzisz. Stąd, kiedy mamy tą pamiątkę tego, gdy Jezus zasiadł z uczniami i kiedy powiedział, że za każdym razem czyniąc to zwiastujemy Jego śmierć i oczekujemy na Jego przyjście, mówimy całemu światu, my wierzymy w to, że On umarł na krzyżu, że zmartwychwstał i wierzymy, że przyjdzie. To są fundamenty i w tym badamy też swoje serca, badamy nasz stan duchowy. Możemy nosić ciężary jedni drugich, ale nasza własna dobroć daleko ich nie zaniesie. Nasza własna cierpliwość zawiedzie. Jakże często dzisiaj, w tych czasach, kiedy w Polsce tylu ludzi postanowiło pomagać. Widzimy, jak bardzo ważna jest prawdziwa miłość, prawdziwe współczucie, prawdziwa cierpliwość w czynieniu dobra, bo dobro czynić nie jest łatwo w złym świecie. Ciężary jedni drugich noście. Tak czy nie? No ale dokąd? Dokąd je zanieść? I myślę, że ten fragment to pokazuje, to czym jest Kościół. Gdyby każdy z nich miał inny pomysł, gdzie go zanieść, to on by umarł od tego noszenia na prawo i lewo. Oni go do Jezusa zanieśli, a Jezus wszystko rozwiązał. Podobają się Bogu, dlatego że bez wiary nie można Mu się podobać, a oni Mu się podobają. Pan mówi do nich coś bardzo ważnego, znów co chcę wam tutaj, abyście to ujrzeli. Sam Jezus mówi do nich, że ze względu na ich wiarę staje się cud. Nie ze względu na wiarę chorego. Myślę, że to jest ważne. Zdrowy Kościół to Kościół obecności Jezusa. Amen. Zdrowy Kościół poznamy po tym, że Jezus jest pośród nas. A to, że Jezus jest pośród nas, poznajemy po tym, nie że sobie tabliczkę taką przybijemy albo sobie napiszemy to na ścianie, ale pamiętajcie, zdrowy Kościół poznać po tym, że mogą do Niego przyjść chorzy ludzie. Zdrowy Kościół poznać po tym, że mogą do Niego przyjść grzesznicy, bo gdzie Jezus, tam grzesznicy. Zdrowy Kościół to Kościół obecności Jezusa, nie tej deklarowanej, denominacyjnej, ale tej właśnie doświadczanej życiowo. Kiedy przyszedłem tutaj pierwszy raz, doświadczyłem życiowo przemiany. Nie zaoferowano mi zapisania się, ale wróciłem do domu i nie umiejąc nawet tego powiedzieć własnymi słowami, wiedziałem, że wszystko, co robię, nie podoba się Bogu i chcę żyć inaczej, bo chcę kochać Boga. Nawet dobrze tego nie potrafiłem powiedzieć. On, ujrzawszy wiarę ich, rzekł. Zobaczył ich wiarę, ujrzawszy wiarę ich, czyli patrzy na ich wiarę, tych czterech. Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Nie wiem, czy jak ją ujrzał, to oni jeszcze byli u góry, czy już na dole, tego nie wiem, jak to było, ale wiem, że zobaczył ich wiarę, ale mówił do niego. Wiara była ich, ale uzdrowienie było jego. Jezus nie był teleewangelistą, który objaśnia, że nie dzieją się cuda, które ci obiecał za $100 czy 100 złotych, bo nie masz wiary. Jeżeli się nie dzieją, to i on pewnie nie ma wiary. Jezus widzi ich wiarę. Wiara jest ich, ale cud jest jego. Wiara jest nasza i cuda są nasze. Jeżeli jestem w kościele, gdzie Jezus jest obecny, to moja wiara będzie się przydawać. Działa w kościele, gdzie jest wiara. Wiara, która się udziela przez służbę miłości. Oni są dla mnie zapowiedzią diakonów w kościele. Tego jeszcze nikt tak wtedy nie nazywał, ale oni służą. I Pana nie tyle wzruszyła choroba chorego, co miłość jego przyjaciół, co miłość usługujących mu w wierze ludzi. Ten pierwszy obraz, widzę w nim Kościół, zapowiedź zdrowego Kościoła. Po drugie, drugi obraz, grzesznik, chory. Okazuje się, że dla Jezusa nieomal jedno. Pewnie, że wymagałoby to całego nauczania, ale nie w tym wypadku, nie w tym, co chcę tu pokazać. W Biblii nie ma ani jednego przypadku przyprowadzenia chorego człowieka do Jezusa siłą. Nie ma w sensie przypadku, że prowadzą ślepego, on krzyczy, ja chcę być niewidomy, zostawcie mnie w spokoju. Nie ma chromego, który by krzyczał, a ja chcę być chromy, mi jest tak dobrze. Gdzieś do mnie przyszła jedna osoba i mówi, czy się pomodlę. I wiecie, kompletnie nie mogłem zrozumieć, o co jej chodzi. Jak człowiek jest na wyjeździe, w obcym kościele, to czasami nie możesz zrozumieć ludzi, co do ciebie mówią. Czy brat by się mógł o mnie pomodlić, bo mam jutro ZUS? Ja mówię, no mogę, a w czym rzecz, nie? No bo wracam do zdrowia, mi mogą renty nie przedłużyć. Trochę się zgubiłem. To znaczy, o co ja się mam modlić? Nie wiem, żeby cię poskręcało mocniej? No bo ona miała problemy z kościami, ta osoba. I wraca do zdrowia, mówi, że ręka jest sprawna, a jutro ma ZUS. Wiecie, o co mi chodzi? Trochę się zgubiłem w tym, jakie są nasze motywy, nie? Pewnych rzeczy nie da się na siłę. Oni nie przytargali szarpiącego się, krzyczącego chorego. Oczywiście nie mówię tu o opętaniach, ale to jest zupełnie inny temat. Nie straszyli go śmiercią, jak nie pójdziesz do Jezusa, to umrzesz. Przynieśli kogoś, kto nie się pozwolił. Tak jak nosić się pozwalają ci, co piszą prośby modlitewne, ci, którzy czasem wychodzą do przodu, tak jak ty i ja pozwalamy się nieść w cierpieniu i mówimy do Kościoła. Wiecie, mi by się nie chciało pisać kartki czy SMS-a prosząc o modlitwę ludzi, którzy wiem, że i tak ich to nie obchodzi, się nie pomodlą, a wam? Piszę do tych, których wiem, że obchodzę, bo chcę umieć kochać, ale też pragnę być kochany, a wy? Przynieśli kogoś, kto pozwolił się kochać, pozwolił się nieść i chciał, żeby go zanieść do Jezusa. Być może nawet nie mógł protestować. Nie wiem, może był taki, że nie mógł, ale ja wiem, że chciał. Grzech pozbawił go całkowicie siły, by go gdzieś zanieść. Wiedział, że on już właściwie nigdzie nie pójdzie. Nigdzie nie pójdzie. Usiłowali go wnieść i położyć przed nim, ale drogi nie znaleźli. Nie znaleźli drogi do tego, który jest drogą. Nie znaleźli, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, więc weszli na dach. I to jest to, co wszyscy najbardziej w tej historii pamiętamy. Gości, którzy zaczynają rozbierać komuś dach. Religijność. Kolejny obraz, trzeci. Jak powiedziałem, w tym wypadku raczej negatywnie w tym słowie brzmiący. Nie było szansy, że religijni ludzie jakoś pomogą, oni się nie odsuną. Oni mają teraz bardzo ważną dyskusję, oni się nie zamierzają odsuwać do jakiegoś chorego. I wiecie, bardzo się boję czasami wspólnoty, w której nasza teologiczna dyskusja jest ważniejsza niż odsunięcie własnych poglądów na rzecz tego, by zgromadzić się przed Jezusem z tymi, którzy tego potrzebują. Nie mówię tutaj o lekceważeniu ważnych biblijnych prawd teraz, ale mówię o tym, że czasami nasza kłótnia jest ważniejsza niż cudze dobro. Jeśli chcecie przykład, to wam powiem. Znałem wspólnotę, niedużą wspólnotę, w której tak się pokłócili o to, jaki ma wyglądać apostolski Kościół, czyli kto i co ma robić, że w miarę tego przestali w ogóle Kościołem być, bo się rozpadli. Czyli ważniejsze okazały się ludzkie poglądy niż dobro tych, którzy ich tam potrzebowali w tym mieście. Wydawałoby się, że nie będą problemem w czasach, gdy obecność Jezusa przez Ducha Świętego nie może być ograniczona jedynie staniem w wejściu, w drzwiach. Oni nie byli częścią wspólnoty, która przyniosła chorego do Jezusa. Ci, którzy przynieśli chorego do Jezusa, to była jedna wspólnota, jeśli mogę używać słowa wspólnota. A oni byli inna wspólnota. Oni się zajmowali czym innym, ci się zajmowali czym innym. Im się, tym faryzeuszom, wydawało się, że są wyżej w poznaniu, że są ważniejsi. Żyli tylko dla tego poznania, które niczego nie zmieniało. Krótko mówiąc, tak głęboko zakopali się w biblijne prawdy, że najpierw było widać buty, a potem nawet buty znikły. Ich w ogóle nie było widać. Tak głęboko weszli. Ale to niczego nie zmieniało. Nie zmieniało życia żadnego nieszczęśnika. Pomyślałem sobie, Panie Boże, mogę tak bardzo stać się pastorem, mogę tak bardzo stać się muzykiem, mogę tak bardzo stać się kamerzystą, budowlańcem, biznesmenem. Kim jesteś z zawodu? Sam sobie dopowiedz, kim? Mogę tak bardzo stać się członkiem tego kościoła, że aż tak bardzo się nim stanę, że już cokolwiek przestanie z tego wynikać. Że właściwie równie dobrze mogłoby tego nie być. Żyli tylko dlatego, kim się wydawało im, że są. Jakikolwiek ruch, jakiekolwiek Boże działanie zburzyłoby im religijny porządek. Lecz gdy zwykłym ludziom brakuje siły, potrafią rozebrać dach. Gdy zwykłym ludziom brakuje nadziei, zaczyna się unosić dach. Tym była reformacja, tym były różne przebudzenia. Zwykłym ludziom brakło słów. Zwykli ludzie padli na kolana i powiedzieli: Panie, wiemy, że jesteś, wiemy, że kochasz, wiemy, że umarłeś, objaw nam siebie, bo mamy dość tego, czym jest to, co widzimy. Ludzie jakby mówili: dość z tą nasiadówką, Jezus jest wśród nas. Rozbieranie dachu podczas teologicznej dyskusji nie jest kulturalne. Już widzę dzisiejszą debatę teologiczną, gdzie ktoś zaczyna dziurę w dachu wiercić. Ale oni mieli dość. Mieli sprawę i mieli wiarę i mieli chorego. Jeśli jest prawdą, a myślę, że jest, jak twierdzi wielu teologów, co już wspominałem, i badaczy tekstu, że był to dom Piotra, to następna myśl, która tu we mnie się pojawia, to jest, że Piotr stracił dach nad głową przez to uzdrowienie. Ale co najmniej miał dziurę w dachu, jeśli już nie stracił dachu. Nie wiem, czy sobie wolno pozwolić na zapiski na marginesie. Gdybym pisał notatkę, to na marginesie miałbym zapisane drobnym drukiem, co na to teściowa Piotra, znak zapytania. Ale to nie jest część kazania. To Piotr stracił dach nad głową przez to uzdrowienie. Wcześniej zostawił łodzie, teraz coś się dzieje z jego domem. Był dotykany przez nową drogę życia. Ale dzieje się cud. Problemem człowieka odkrywam w tym cudzie. Coś, czym się z wami chcę dziś podzielić. Kolejna prawda ważna. Jakbyś wszystko zapomniał, chciałbym, żebyś zapamiętał to zdanie dzisiaj, które teraz powiem. Problemem człowieka nie jest ślepota. Problemem moim nie jest to, czy jestem chory, ślepy czy sparaliżowany. To jest ogromny problem, ale nie największy. Ten fragment pokazuje mi, że moim problemem największym jest grzech. Że jeżeli z tym sobie dam rady, to z wszystkim dam sobie rady. Problemem człowieka nie jest to, co mu dolega, ale to, co najbardziej blokuje jego pełne uzdrowienie i powrót do cudownej, niczym niezmąconej relacji ze Stwórcą. Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Ktoś, kto to usłyszy, już nigdy nie będzie taki sam. To jest problem. Nie paraliż, ale grzech. Jezus mógł go tylko uzdrowić, ale Jezus to nie jest dziadek mróz. To jest Mesjasz. On nie przyszedł spełnić zachcianek, ale pokazać, co chce Bóg. Tym, co mówił, wskazuje głębiej na to, kim jest i po co przyszedł. Cała Ewangelia nam to pokazuje, że grzech oddziela nas od Boga. A jeśli grzech oddziela od Boga, to potrzebny jest most, potrzebne jest wybaczenie, potrzebny jest arcykapłan, potrzebne jest coś, co to oddzielenie zabierze, a gdy znika to oddzielenie, zaczynają się Boże rzeczy dziać. Grzesznik jest w sporze z Bogiem, ze stworzeniem i z samym sobą. Kończąc powoli, musi przyjść odpuszczenie, by przyszedł pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z samym sobą. Pełne szalom. Grzech oddziela nas od Boga, od ludzi, od Bożego życia. W grzechu wszelka jedność jest tylko pozorem. Grzech też wydaje się czasami, że w czymś ludzi łączy. Wściekły tłum wydaje się jednością. Wspólny wróg wydawać się będzie, że tworzy jedność u jego przeciwników. Jeżeli z kimś masz wspólnego wroga, to nie tylko źle, że masz wroga, ale uwierz mi, wspólny wróg tak długo czyni ciebie i kogoś jednym, jak długo jest, ale jak zniknie, to co was czyni jednym? Nas, niewspólny wróg, czyni jednością. Bo wróg zniknie w końcu i co wtedy nas będzie czynić jednością? Chrystus i Jego miłość nas czyni jednością. Amen. To jest to, co daje mi jedność. Może ludzi łączyć wspólny przeciwnik, ale to nie jest wtedy szalom. Nasze życie jest kruche. Może skończyć się w każdej chwili. Niedawno, w czasie uroczystości żałobnej, gdzie usługiwałem, powiedziałem, taka myśl, która mi przyszła tak nagle wtedy, że siedzę sobie i oddycham. Któregoś dnia ostatni raz będzie i już nie będzie tego drugiego wdechu. Skończy się wszystko. Chcę wiedzieć, że mój Jezus ma w pełni w rękach moje życie. Jutro nie należy do nas, ale dziś jest nasze, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Ma moc gdzie? Na ziemi odpuszczać grzechy. Tu jest dzień. Dzień pojednania. I tu poszedł szmer. Faryzeusze i uczeni w piśmie się obudzili z letargu słuchowego, przyzwyczajeni do religijnych słówek. Jak to? Oburzyli się. Uczeni w piśmie uważali, że choroba jest bezpośrednio spowodowana grzechem. Uważali, że chorujesz, bo zgrzeszyłeś. Nie było mowy o uzdrowieniu bez odpuszczenia grzechów. To nie był ich problem. Oni nawet aż za bardzo, jak mówię, w to wierzyli. Oni ludziom mówili, chorujesz, bo zgrzeszyłeś. To nie był dla nich problem. Mało tego, mieli nawet właśnie to zdrowe podejście z drugiej strony, że grzech jest, że choroby są wynikiem upadku w grzech. Wielu ludzi tak wtedy uważało. Również i uczniowie Pana mieli takie podejście w Ewangelii Jana. Pamiętacie, pytali Jezusa, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Ludzie tak myśleli. Ale tam ich dotknęły dwie rzeczy, które są cudem. Łukasz mówi, że Jezus po raz pierwszy, znaczy Łukasz nam pokazuje, że Jezus użył tytułu Syn Człowieczy i zrobił to po raz pierwszy. Tam jest pierwszy zapis użycia przez Jezusa tytułu Syn Człowieczy. I to nimi wstrząsło, a w moje serce wlało nadzieję. I widziałem, księga Daniela, w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. I nagle przed nimi staje ten, który mówi, ja jestem Syn Człowieczy. Ja jestem ten. Te słowa dla faryzeuszy brzmiały tak, jakby powiedział, jestem ten, o którym mówił Izajasz. Ja jestem ten, o którym prorokował Daniel. Ja jestem ten, którego zapowiadał Zachariasz, Malachiasz, Micheasz. Ten, który osłania, który przynosi pojednanie. To jest ważne miejsce. Mieli rację faryzeusze w tym, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Ale to nie doktryna była ich problemem. Byli ślepi na Boże nawiedzenie, na widzenie Jezusa. Mieli rację co do litery, nie rozpoznawali Bożego czasu duchowo. Badając sprawę głębiej, wiemy, że Jezus nie bluźnił. Bluźnierstwo według ich własnych zasad, według faryzeuszy, wymagało, ja mówię definicję, hebrajską definicję bluźnierstwa, wymaga użycia imienia Bożego lub zachęty do pójścia za innymi bogami. To jest bluźnierstwo. Syn Człowieczy przed nimi stał. Cud dokonany przez Jezusa był niezaprzeczalny. Coś się działo. Potem wpadną na to, żeby mu wmówić, że mocą Belzebuba wypędza demony. Chcę was poprosić, zanim będziemy się modlić. Tą drogą nigdy nie powinniśmy chodzić. Kiedy próbujemy zmieniać Słowo Boże tak, by pasowało nam, a nie aby pasowało prawdzie, zawsze jesteśmy właśnie w wielkim niebezpieczeństwie takiego bluźnierstwa. Cóż to rozważacie w sercach waszych? Nie wiem, czemu ich to denerwowało. Czy bali się, że ich grzechy wyjdą na jaw? Co ty na to dzisiaj? Chciałbym, byśmy byli wspólnotą, która niesie do Jezusa. Chciałbym, by nas obchodziło, kiedy się modlimy. Byśmy byli kulturą modlitwy. Byśmy wykształcili Kościół, w którym nie tyle ktoś zada pytanie, kto i jak dzisiaj wygląda, jakie miał buty, jaką miał minę, czy muzyka była w rytmie szybszym czy wolniejszym. Byśmy unikali wielu niepotrzebnych religijnych dyskusji, ale razem byśmy nosili grzeszników. Bielsko jest pełne tych, którzy jeśli nie zaniesiemy, sami nie przyjdą. Amen. Ja ich widzę. Tak marzy mi się, żeby na tym miejscu jeszcze wielu ludzi usłyszało takie słowo w głębi siebie przez Ewangelię, którą objawia Duch Święty. Powiadam Ci, wstań, podnieś łoże swoje, idź, idź chłopie do domu. Idź do domu, jesteś wolny i nic już nie jest takie same. Powiadam Ci, wstań. To jest działanie. Przejmij kontrolę nad tym, co Ci się wydaje, że nie przejmiesz. Podnieś łoże, bo masz ten autorytet przez to, że odpuszcza Ci Jezus grzechy. I bądź świadectwem, idź do domu. To jest to, czym się chciałem dzisiaj z Wami, Kościele kochany, podzielić. Powstańmy do modlitwy. Panie mój, Królu i Zbawicielu, proszę Cię o tych, którzy dzisiaj przyszli, ale ledwo się trzymają o własnych siłach, a może właśnie właściwie ktoś ich nosi. Proszę Cię o tych, którzy być może słuchają nas teraz przez wideo online i czują, że nie mają już na nic siły. Wlej w nasze serca wielkie współczucie dla tych, którzy się źle mają, ale wlej też wiele siły, byśmy mogli ich przynosić i oglądać Twoje działanie. Chcemy być Kościołem Twojego przebudzenia, Twojego miłosierdzia, odkrywania Ciebie jako Króla, Lekarza i Zbawiciela. Panie, modlę się o tych, którzy są tu i tam gdzieś po drugiej stronie, na komputerach, gdziekolwiek to jest, w jakimkolwiek kraju i miejscu. Dla Ciebie nie problem jest odległość, to nie odległość nas od Ciebie oddziela, ale nasze grzechy. Dotknij nas dzisiaj przez Twego Ducha Świętego, aby nasze grzechy wypłynęły z nas w postaci pełnego wyznania, odwrócenia się. Dotykaj się Twojego ludu, Twojego Kościoła. Chwała Tobie, Panie, i cześć.